Pravdepodobne v Efeze znajdujete čierze grup apostola Jana, jak mówi tradycja, i na tym miejscu została wybudowana olbrzymia bazylika. Za cesarza Domicjana, za jego panowania prześladowano chrześcijan i Żydów i właśnie wtedy za panowania tego cesarza Jan został zesłany na wyspę Patmos. W owym czasie cesarz był nie tylko władcą. Widzimy na zdjęciu świątynię Domicjana w Efezie. Cesarzów uważano za Boga, a cesarz Domicjan wydał edykt, że kto nie pokłoni się jego podobiznie, nie będzie go czcił, ma zginąć, ma zostać cięty. Dlatego też w owym czasie za jego panowania chrześcijan spotkał jeden z największych doświadczeń. Również innego w Efezie znajduje się świątynia cesarza, świątynia Trajana. Zobaczmy, jak ciężkie było życie braci. Nam się wydaje, że dzisiaj religia plata się do życia publicznego. Ale zobaczcie, że w czasach apostolskich nie było wcale lepiej. A ja bym powiedział nawet gorzej, bo to trudno sobie wyobrazić sobie, że dzisiaj prezydenta albo premiera mamy czcić i oddawać mu cześć i modlić się do niego. A tak było za czasów, gdy działali apostołowie. W Efezie znajdują się również pozostałości świątyni Artemidy Efeskiej. Zobaczcie, braterstwo, co zostało z tej świątyni. Jedna kolumna. Ale ta kolumna nie ostała się. Ona została sztucznie postawiona z tych pozostałości, które leżały. Ludzie postawili tą kolumnę, żeby pokazać, jak była wielka ta świątynia. Widzieliście jej model. Tyle zostało z pogańskiej świątyni Artemidy Efeskiej. Wielkiej Artemidy, która była jednym z siedmiu cudów świata. Zresztą kult Artemidy, gdy staniemy w tym miejscu, zrozumiemy, co stało się z kultem Artemidy. Ten kult przetrwał do dzisiaj, chociaż troszkę w innej formie. Przypatrzcie się, braterstwo, tym postaciom na zdjęciu, to ma okulary, to może dojrzy. Zobaczcie, jak ten kult się przeplata ze współczesnością. Postacie, które czczono dawniej, a obok postacie, które czczą ludzie dzisiaj. Teraz widzicie, skąd ten kult, gdzie ma swój rodowód. W Efezie znajdował się i do dziś znajduje się, możemy zwiedzać, ruiny wielkiego amfiteatru, który pomieścił 25 tysięcy ludzi. I właśnie w tym amfiteatrze, gdy wybuchł rozruch w sprawie Diany Efeskiej, zebrali się rzemieślnicy, zebrało się prawie całe miasto i wtedy przyszedł tam urzędnik, a oni przez 2 godziny krzyczeli: wielka jest Diana Efeska. Wyobraźcie sobie, braterstwo, to prawie jak na stadionie. Przez 2 godziny nic nie robili, tylko krzyczeli: wielka jest Diana Efeska. Wyobraźcie sobie, jak bracia, którzy tam stali na dole gdzieś, jak się czuli, gdy tłum kilkudziesięciu tysięcy krzyczał: wielka jest Diana Efeska. Jak wielka była tych ludzi, jak wielkie było zacietrzewienie tych ludzi, skoro potrafili przez 2 godziny tak wykrzykiwać. Z drugiej strony my, patrząc na tą wielką Dianę Efeską, widzieliśmy przed chwilą, co zostało z jej świątyni. A tych kilku niepozornych ludzi, którzy przyszli i głosili nieznajomego Boga, ich idea ogarnęła cały świat. Tak wygląda widok właśnie z tego amfiteatru w kierunku morza. Być może właśnie na tej scenie stali apostołowie, stali bracia, a wkoło tłum krzyczał: wielka jest Diana Efeska. Tak wyglądały ulice w mieście Efes. Ta droga wiodła kiedyś do morza i być może właśnie tutaj kiedyś apostoł Paweł przypływał do portu i szedł tą ulicą. Być może przez 3 lata wielokroć przemierzał właśnie tą ulicę. W IV wieku zaznaczone miejsce, gdzie wybudowano świątynię imieniem Marii. Tyle tej świątyni dochowało się do naszych czasów I tutaj właśnie w Efezie, nie gdzie indziej, ale właśnie w Efezie, Sobór Efeski w 431 roku postanowił uznać Matkę Jezusa za boginię. I zaczęto od tego czasu, zaczęto oddawać cześć Marii. Zobaczcie, braterstwo, że właśnie nie w innym mieście, ale w tym mieście, która była świątynią Diany, Artemidy, narodził się kult Marii. Powiązania chyba wydają nam się oczywiste. Tak wyglądała biblioteka Celsusa, która pokazuje nam, jak wielkim miastem i jak światowym miastem był Efes. Tu gdzieś być może również wśród tych schodów, tych budowli przechadzał się apostoł Paweł i bracia. Zapewne nie mieszkali gdzieś przy Górnej ulicy, ale gdzieś tutaj na pewno schodzili się i zastanawiali nad słowem Bożym. Tak wyglądały bogate domy w Efezie. Miały wiele pokoi i wiele wygód. Były bardzo dobrze wyposażone i tak naprawdę mówiąc, niewiele w swoim przepychu odpowiadały od dzisiejszych rezydencji. A tutaj brama wejściowa na Agorę, czyli na rynek, na którym zapewne, jak miewał to w zwyczaju, apostoł Paweł spotykał się i dyskutował z ludźmi. Jeszcze raz rzut oka na amfiteatr efeski, który pamiętamy, co się stało. Bracia musieli świadczyć przed 25 tysiącami ludzi, którzy krzyczeli: wielka jest Diana Efeska. A tu już kawałek dalej, miejsce, gdzie znajduje się świątynia Artemidy, gdzie dzisiaj znajduje się bazylika, albo ruiny bazyliki świętego Jana, i tam według tradycji znajduje się grób apostoła Jana. Czy tak jest? Nie wiemy. Ale jedną ciekawą rzecz, bratysku, chciałem pokazać, która potwierdza naszą wiarę. Zobaczcie, bratysku, tą dziwną budowlę. W kaplicy, w środku kaplicy znajduje się chrzcielnica w kształcie krzyża. Zobaczcie, że do tej chrzcielnicy są schody. Tam po prostu była woda. Jeżeli ktoś chciał się ochrzcić, schodził po tych schodach i był to zanurzony w wodę. Świadczy to, że wtedy, gdy budowano tę świątynię w VI wieku po Chrystusie, był zwyczaj, że tych, którzy przyjmowali chrzest, nie kropiono, ale co? Zanurzono w wodzie. To jakby pokazuje nam, że zwyczaj kropienia przyszedł później. Że pierwsi chrześcijanie mieli zwyczaj, żeby zanurzać wiernych, którzy przyjmowali wiarę Chrystusa w wodzie, i dlatego też w bazylice zbudowano specjalne miejsce, gdzie można to było uczynić. Myślę, że jest to świadectwo historyczne, które nie tylko Słowo Boże, ale historia potwierdza nasz sposób czynienia chrztu. A tu w świątyni widzimy miejsce, gdzie kiedyś stała świątynia Diady Efeskiej. W tej świątyni, jak widzieliście, została tylko jedna kolumna. A kiedyś, zobaczcie, tych kolumn były dziesiątki. To była najpotężniejsza świątynia, jaka powstała, była jednym z siedmiu cudów świata. Świątynia przestała istnieć, o Dianie Efeskiej nikt nie słyszał. Idea, którą głosił apostoł Paweł, ogarnęła cały świat. I wreszcie przechodzimy do kolejnego zboru w Smyrnie. Zbór w Smyrnie to dzisiejszy Kipryk. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Takie piękne słowa wypowiedziano do tych braci, którzy byli w zborze w Smyrnie. Ten zbór w Smyrnie był zborem, który musiał wiele ucierpieć. Dzisiaj w starożytnym Smyrnie niewiele pozostało, ponieważ na jej miejscu dzisiaj znajduje się olbrzymie miasto Izmir, które liczy 3 miliony mieszkańców prawie. A wykopaliska pokazujące starożytną Smyrnę znajdują się w centrum miasta. Tak wyglądała agora, czyli rynek miasta Smyrna. To miasto jest znane, ten zbór był znany z tego, że apostoł skierował do niego słowa: bądź wierny aż do śmierci. Znał uczynki swoje i ucisk i ubóstwo, aleś bogaty. I bluźnierstwo, którzy się opowiadają być Żydami, a nie są, ale są bluźnicą szatańską. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto wyrzuć diabła niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczani, będziecie mieć ucisk przez 10 dni. Lecz te słowa w rzeczywistości spełniły się. Niewiele po śmierci apostoła Jana rzeczywiście w Smyrnie odnotowano olbrzymie prześladowania i świadectwa historyczne mówią o męczennikach, którzy ginęli właśnie w tym zborze. Jest świadectwo o biskupie Polikarpie, którego aresztowano. Bracia chcieli, aby uciekł. On jednak powiedział, że nie będzie uciekał i świadomie wybrał śmierć. Także te świadectwa potwierdzają, że te słowa, które apostoł Jan mówił, rzeczywiście się stały. Że literalny zbór smyrnie musiał wiele cierpieć. I dlaczego też powiedziane jest do niego: bądź wierny aż do śmierci. Ale myślę, że te słowa aktualne były również i dla wielu innych braci przez cały wiek Ewangelii, a również i aktualne są dla nas. Poselstwo dla zboru smyrny: bądź wierny aż do śmierci. Trzeci z kolei zbór Pergamonu. Ten zbór znajdował się niedaleko, było jakieś 70 km. Do tego zboru apostoł Paweł napisał: znam uczynki twoje i gdzie mieszkasz. To jest, gdzie jest stolica szatańska. Bardzo zagadkowe słowa. Bracia mieszkani w miejscu, gdzie jest stolica szatańska. Czy ktoś z nas chciałby mieszkać, gdzie jest stolica szatańska? A ci bracia musieli tam mieszkać. Pergamon, miasto zostało zbudowane na bardzo wysokim wzgórzu. Zdjęcie może tego nie oddaje, ale się stoi na samym wzgórzu, widać bardzo daleko. Na olbrzymim wzgórzu zbudowano potężne miasto, prawie nie do zdobycia. Miasto Pergamon jest znane z jeszcze jednej rzeczy. Nie wiem, czy bractwo kojarzycie nazwę Pergamon z pewną rzeczą, która była bardzo powszechnie używana i bardzo pomocna również przy spisywaniu ksiąg biblijnych. Chodziło o pergamin. Właśnie apostoł Paweł pisze w listach: przynieśli pergaminy. Pergaminy wynaleziono właśnie w mieście, w tym mieście. Z jakiego powodu? Biblioteka pergamońska liczyła około 200 tysięcy egzemplarzy i stawała się największą biblioteką w ówczesnym świecie. Król Egiptu, bojąc się konkurencji Pergamonu, bo druga taka biblioteka potężna była w Aleksandrii. I król Egiptu, nie chcąc, żeby ta biblioteka konkurowała z jego biblioteką, chciał mieć największą bibliotekę, zakazał eksportu papirusu do Pergamonu. I stwierdził, jak nie będą mieli papirusu, nie będą mogli spisywać ksiąg, biblioteka nie będzie się rozwracać. I wtedy w Pergamonie wynaleziono pergamin ze skór, nie z papirusu. I my dzięki temu mogliśmy większość ksiąg biblijnych została spisana właśnie na pergaminie. Być może to miejsce jest stolicą szatana. To miejsce, które widzimy, gdzie rosną te drzewa, jest miejscem, na którym stał słynny ołtarz Zeusa w Pergamonie. Zobaczmy, gdy patrzymy z góry, to wygląda to jak tron, na którym góruje nad całą okolicą. Dzisiaj ten ołtarz, ten olbrzymi ołtarz, znajduje się w Berlinie, w Pergamonie, jego rekonstrukcja. Został w całości przeniesiony z Pergamonu i w Muzeum Pergamońskim się znajduje. I zobaczmy, nadaje się to miejsce na tron szatana. A to jest właśnie to miejsce, gdzie on kiedyś rzeczywiście w Pergamonie stał. Być może gdy bracia patrzeli na to, gdy Jan popatrzał na to wielkie bałwochwalstwo, na tą świątynię olbrzymią, to skojarzył to z tronem szatana. W owym czasie w tych miastach znajdowało się bardzo wiele świątyń. Świątynia poświęcona innemu cesarzowi Trajanowi. Przy takich budowlach ludzie zapewne czuli się malutcy. Zapewne poganie pokazywali, jak wielkie są świątynie, a bracia, którzy przychodzili tylko ze słowem. Musieli konkurować, idea Chrystusa musiała konkurować z pięknymi i z olbrzymimi świątyniami, które były pełne przepychu. Tak wyglądał teatr w mieście Pergamon. Bardzo wielkie teatry, dzisiaj takich teatrów nie oglądamy. I wreszcie kolejny zbór w Tyjatyrze. Miasto Tyjatyra znamy jeszcze z jednej historii. Czytamy o tym mieście, iż niewieście Jezabeli dopuszczasz uczyć i zwodzić sługi moje, żeby przeteczeństwo płodzili. Dla Tyjatyry charakterystyczna była niewiasta Jezabela. Pamiętamy, co prawda, w Tyjatyrze również inną niewiastę z Tyjatyry znamy. Czy Państwo pamiętają, kto jeszcze pochodził z Tyjatyry? Z Tyjatyry pochodziła pewna przedsiębiorczyni, która miała przedsiębiorstwo handlujące purpurą i nazywała się Lidia. Pierwsza chrześcijanka, która poświęciła się w Europie, była właśnie z Tyjatyry. Lidia, która handlowała purpurą. Znamienna rzecz, dlatego to też skojarzyłem te fakty, że Lidia prowadziła przedsiębiorstwo i mieszkała w Tyjatyrze. Jezabela też była w Tyjatyrze. Czyli widać z tego, że w mieście tym kobiety jakby mogły pełnić jakieś funkcje, miały znaczenie. I dopiero po przyjeździe, gdy zaczęły przygotowywać i rozmyślać ten wykład, skojarzyłem jeszcze jeden fakt, że również gdy byliśmy na tych wykopaliskach, które są w centrum miasta w Tyjatyrze, to coś nas zaskoczyło. We wszystkich innych miastach, we wszystkich sklepach, we wszystkich miejscach turystycznych zawsze za kasą stali mężczyźni. Nigdy się nie zdarzyło, żeby była kobieta w Turcji. Natomiast w Tyjatyrze wykopaliskami sprzedawała bilet i opiekowała się również kobieta. Zobacz Państwo, czyli coś to świadczy, że w mieście tym kobieta jest jakby doceniana. W kraju, gdzie kobiety jakby nie mają takiego pozycji, jednak Tyjatyra kiedyś i chyba teraz jest miastem, gdzie kobiety miały swoją pozycję. Ale apostoł Jan pisał do Tyjatyry, to mówił, żeby uważać na niewiastę Jezabelę. To nie zawsze jest dobre. Jak wiemy, była i dobra kobieta Lidia, ale i była zła kobieta Jezabela. Dzisiaj niewiele pozostało ze starożytnej Tyjatyry. Tylko kilka kamieni w centrum miasta i to jest wszystko, co zostało po tym mieście. Ale zobaczcie, bratecko, nikt by nie znał tego miasta, gdyby nie zbór, który był tam, gdyby nie bracia, którzy byli w Tyjatyrze, do których apostoł Jan przesłał poselstwo. I kolejny zbór w Sardes. Ale masz niektóre osoby w Sardes, które nie pokonały szat swoich. Przeto szkodzi będą ze mną w szatach białych i są godni. Zbór w Sardes był zborem, który nie pokonał swoich szat. Miasto to od starożytnych czasów słynęło ze swego bogactwa. Właśnie tam rządził słynny król Krezus, który jest do dzisiaj synonimem bogactwa. Tak wygląda stolica króla Lidów Krezusa. Zobaczcie, to są zrekonstruowane budowle z tego miasta, jakże potężnie wyglądają. O ile w Pergamonie i w Efezie można spotkać olbrzymie tłumy turystów, to Sardes nie odwiedza prawie nic. Zobaczcie, tu są pustki. Nikt nie odwiedza tego miasta, które jest jednak tak jak w Biblii opisane, że tam mieszkali bracia. Dlaczego te wykopaliska są dla nas interesujące? Ciekawe, że przy tym właśnie rzymskim gimnazjonie obok znajduje się synagoga Sardes. Zobaczcie, bratelstwo, jak duża była ta synagoga. I zapewne to jest tajemnica, że przy tak dużej synagodze na pewno bracia głosili Ewangelię i na pewno właśnie z Żydów, którzy znajdowali się w tej synagodze, wywodzili się pierwsi chrześcijanie. Tak wygląda wejście główne do synagogi Sardes. Bądź czujny i utwierdzaj innych. Bracia Sardes musieli być czujni, bo tu również był kult Artemidy, czyli Diany Efeskiej. Artemidion, czyli świątynia Sardes, wcale niewiele była mniejsza od Efeskiej. Ale tam zachowała się jedna kolumna, natomiast tutaj, bratestwo, możemy lepiej dostrzec, jak olbrzymie to były budowy. Zobaczcie, kto ma dobry wzrok, tam na samym dole są postacie ludzkie. Jak one są maleńkie. Jak potężne to były budowle i jakie musiały budzić podziw wśród ludzi. Dlatego też kult bogów pogańskich miał takie powodzenie. Ludzie z reguły patrzą na piękno, na to, co zewnętrzne, na potęgę budowli. I wreszcie idziemy do następnego zboru. Do zboru, który był w mieście, które nazywało się Filadelfia. Bracia miłość. Oto wystawił przed tobą drzwi otworzone, a żaden nie może ich zamknąć. Dzisiaj po starożytnej Filadelfii zostały tylko pojedyncze kamienie. Współczesne miasto Al-Sakir jakby otoczyło ten teren, gdzie kiedyś znajdowała się Filadelfia. W tym mieście prawie nic nie zostało, ale na wykopaliskach znajdują się kolumny bizantyjskiego kościoła. I bratestwo, to jakby od razu kojarzy się z jednym wersetem, który był powiedziany do zboru Filadelfii. Do zboru filadelfijskiego użyte były słowa: kto zwycięży, uczynię go filarem w kościele Boga mojego. Jak spojrzałem na ten filar, na tą kolumnę, to chociaż nie jest to oryginalne pozostałość z tych czasów, to jednak od razu jakby przypomina się ten werset, że uczynię cię kolumną, filarem w kościele. To prawda, nie jest to filar Kościoła Bożego, ale jest to filar, który jakby przedstawia do dziś to posłannictwo, kim mieli być bracia z Boże Sardes. Mieli być filarem. Prace wykopaliskowe tam prowadzono w 1878 roku i tutaj sfotografowaliśmy tablicę pamiątkową, która potwierdza, że właśnie w tym roku zaczęto odsłoniono ruiny starożytnej Filadelfii. To chyba też ta data nie jest przypadkiem, że właśnie w tym okresie zaczęto bardzo dużo kopać, bardzo dużo szukać, potwierdzając te miejsca, które były wymienione w Biblii. Wcześniej, przed tymi datami, te miejsca były zasypane i nikt nie wiedział, czy istniały kiedykolwiek takie miasta i czy rzeczywiście nie jest to wszystko jakąś legendą. Właśnie w XIX wieku, w końcu XIX wieku zaczęto odkopywać starożytności, zaczęto potwierdzać, że słowa Biblii, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu są prawdą. Uczynił się filarem Kościoła Bożego. Wreszcie ostatni zbór, miejsce, gdzie znajdował się ostatni zbór, czyli Laodicea. Szczególnie jakby nam bliskie miejsce, chociaż nie odwiedzane przez tłumnie, przez turystów. Turyści odwiedzają tłumnie miejsce, które za chwileczkę pokażę, oddalone o 10 km dalej, a tutaj z rzadka ktoś zagląda. Bodajże był zimny albo gorący, a tak, ponieważ jesteś letni, ani zimny, ani gorący, wyrzucę cię z ust z moim. Gdy przyjedziemy w okolice Laodycei, zrozumiemy te słowa. Dzisiaj tak wygląda rekonstrukcja głównej ulicy Kato w Laodycei, a tak naprawdę dopiero te kolumny są stawiane, bo miasto do niedawna w ogóle było zapomniane i dzisiaj dopiero wykopaliska tam się zaczynają. To tylko skromne pozostałości wielkiego starożytnego miasta. O wielkości tego miasta świadczy wielkość wzgórza, na którym się znajdowało, na którym dzisiaj nie znajdują się żadne budownie, a porośnięte jest łąką. Pokazuje, jak olbrzymia było to miasto. Również o tym mogą świadczyć, że w tym mieście były, gdzie indziej nigdzie nie zauważyłem, że były dwa teatry. W Laodycei były dwa olbrzymie teatry. Świadczy to o potędze miasta. Jeden okazały teatr i kawałek dalej również taki sam prawie wielki teatr. Z Laodycei widać w dali wapienne źródła letniej wody w Hierapolis, którą to był w Turcji, kiedyś to znana jest pod nazwą Pamukkale. Stamtąd Laodycejczycy akweduktem przyciągnęli do swojego miasta gorącą wodę. Ale ponieważ to miasto jest oddalone 10 km, to ta woda, która wypływa w Hierapolis jako gorąca, to do Laodycei docierała już jako letnia. I dlatego też do nich poselstwo jest mój bodaj, który był albo zimny, albo gorący. A ponieważ jesteś letni, to wypluje cię z ust. Nie przewidzieli, że letniej wody, która była im dostarczana, no nie da się pić, bo jest bardzo nieprzyjemna w smaku. Świadczy to o tym, że apostoł Jan odnosi się do rzeczywistej sytuacji, jaka panowała wtedy w Laodycei. Miasto Laodycea było bardzo bogate. Świadczą o tym licznie znajdowane monety, które licznie są znajdowane. Dlatego też uważa się, że ona była jakby takim ośrodkiem bankowym w owym czasie. Potwierdza to również fakt, że w Laodycei mieszkało kilkanaście tysięcy Żydów w okolicy, którzy te banki i kantory wymianowały oraz inne przedsiębiorstwa związane z finansami prowadzili. I być może to jest właśnie tajemnica, że z Żydów właśnie powstał w Laodycei tak liczny dwór. Ale nie tylko w Laodycei, ale dwory były trzy. W okolicy jeden od drugiego 10 km znajdowały się trzy dwory. Drugi dwór znajdował się w Hierapolis, które dzisiaj jest znane bardziej pod nazwą Pamukkale. Tutaj widzimy Hierapolis, Laodyceje i Kolosy. Trzy dwory, które znajdują się jeden obok drugiego. Hierapolis, Laodycea i Kolosy. I te zbory jakby utrzymywały z sobą bardzo ścisłą łączność, bo apostoł Paweł w liście do Kolosan pisze tak. Gorliwość, miłość mam przeciwko wam, przeciwko tym, którzy są w Laodycei i którzy są w Hierapolis. I w innym liście mówi, że ten list, który przeczytał u was, to przeczytajcie również i braciom w Laodycei. Czyli te trzy zbory utrzymywały z sobą bardzo ścisłą łączność, co bracia znalazł jest jakby lekcją, że Panu Bogu się podoba, jak bracia się razem spotykają, wymieniają informacją i wymieniają listami. Dzisiaj tak wygląda Pamukkale Hierapolis, które słynęło również, i to jest też nawiązanie do Księgi Objawienia, Laodycea i Hierapolis, ta okolica słynęła z leczniczych źródeł oraz z różnych maści i uzdrowicielskiej działalności, która w Hierapolis się znajdowała. To nie jest po prostu skała wapienna, tak piękna. I były lecznicze wody, które miały jakieś wartości uzdrawiające. Stąd też nawiązanie poselskie listu do Laodycei o uzdrawianiu, o maści, która przywraca wzrok. Stąd właśnie brano tą gorącą wodę, która później stawała się letnia. I tu na szczycie znajdowało się uzdrowiskowe, byśmy nazwali miasto Hierapolis. pozostał tylko z tego miasta, robi najważniejszą rzeczą, to jest właśnie teatr. I tutaj mamy widok, bracia z Hierapoli mogli stanąć na wzgórzu i popatrzeć. Nie widzieli, bo lornetek nie mieli, ale spoglądali na braci, którzy byli w sąsiednim mieście w Laodycei. I wreszcie, zobaczcie, bracia, po takim być może kanałem jak ten, ta woda była doprowadzana do Laodycei. I wreszcie trzecie miasto, trzeci zbór, który znajdował się w okolicy, to miasto Kolosy. Kolosy znamy stąd, że do braci w Kolosach apostoł napisał piękny list. Jak stanąłem na tym wzgórzu w Kolosach, to bratostwo, jak popatrzycie na to zdjęcie, to się tak poczujecie, jakbyście byli u brata Miksy w Kościeliska. Tak? Ja tak od razu się poczułem, że to taki jakby zbór Kościeliska w Kolosach. Też na kanał. 7 zborów w Azji. Efes, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia, Laodycea. Ja bratostwu pokazałem, jak te miejsca wyglądają dziś. Chciałbym, żeby ta prezentacja skłoniła Wam, że gdy przyjedziecie po konwencji do domu dzisiaj wieczorem, to siądziecie i przeczytacie, co apostoł Jan w objawieniu, które dawał sam Pan Jezus, napisał do tych zborów. Co apostoł Jan pisał, co jest miłe Panu Bogu. I każdy z tych zborów otrzymał, zostało wymienione kilka rzeczy, które robi, które są miłe Panu Bogu. Apostoł Jan wymieniał w objawieniu miłe rzeczy i niemiłe Panu Bogu. I myślę, że gdy przeczytacie to, to znajdziecie odpowiedź, co jest miłe, co należy robić, aby się Panu podobać. I tym samym wykonamy ten werset, który mówi, badajcie, co jest miłe, aby się Panu podobać. Bo kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Amen.